Zderzenie osobówki z autobusem miejskim w Opolu, są ranni.
Są też problemy na A1 w Śląskiem.
Informacjami z dróg rozpoczniemy.
A później alerty przed burzami i silnym wiatrem na południu Polski.
W popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.
Zapraszamy w imieniu Marka Teichmana.
Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim przy ulicy Chabrów w Opolu. Poszkodowani to kierowcy obu pojazdów.
Autobusem podróżowało 12 osób. Nikt nie ucierpiał.
W Śląskiem
są problemy po wypadku na autostradzie A1 tuż za węzłem Pyżowice na jezdni w stronę Łodzi. Tam ciężarówka zderzyła się z busem, który ciągnął lawetę.
Ucierpiały dwie osoby. Trasa jest zablokowana. Uwaga, prognozowany silny wiatr, możliwe burze i przerwy w dostawie prądu.
SMS-y tej treści rozsyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców południa Polski. Od 22 aktualne będą alerty pierwszego i drugiego stopnia.
W Warszawie przed siedzibą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest nasz reporter Michał Dobrowicz.
Michale, co dokładnie nas czeka?
To może być wiatr nawet z prędkością do 90 km na godzinę. To potwierdza synoptyk KMGW Grzegorz Walijewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdzie będzie tak mocno wiało?
Południe Polski. Przede wszystkim województwo małopolskie. Tam do 90 km na godzinę, ostrzeżenie drugiego stopnia, ale też na Śląsku, również na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim i na południu Lubelszczyzny. Więc dzisiejsza noc naprawdę niebezpieczna.
Teraz w Warszawie pada deszcz, to będzie też deszczowy wieczór i potem deszczowa noc?
Dokładnie tak, szczególnie na południu kraju. Tam, uwaga, pojawiają się również burze i podczas tych burz może spadać do około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Później już jutro sytuacja się zdecydowanie uspokoi.
I będzie coraz cieplej?
Oj, będzie coraz cieplej. A w święta, uwaga, nawet 24 stopnie Celsjusza.
I tak ma być przez całe święta, potem trochę deszczu ma być według najnowszych prognoz, zwłaszcza w lany poniedziałek.
A my pozostajemy w stolicy, tam dziś wielkie wydarzenie. Otwarty ma zostać wyczekiwany most pieszo-rowerowy przez Wisłę.
Przy ulicy Karowej w lewobrzeżnej części Warszawy jest nasz wóz satelitarny i reporterka Magdalena Greiner. Witamy, Magdo.
Tak jest, dzień
dobry.
Kiedy
nastąpi ten ważny moment?
W ciągu kilkunastu minut. Na razie jest tu dużo służb, które blokują wejście, ale już zebrała się grupa osób, które jako pierwsze chcą się przeprawić na Pragę. Dzień dobry. Jak ci się podoba ten most?
Jest super. Most jest miedziany, taki jak miał być. Pasuje do Kopernika tego całego. Jest super zakrzywiony. Jest lepszy od tego w Londynie. Jestem pod wrażeniem tego, co zrobili warszawiacy tutaj.
Rozumiem, że masz być jedną z pierwszych osób, która przejdzie tym mostem.
No, oczywiście.
Długość mostu to 452 metry i to jedna z najdłuższych konstrukcji tego typu na świecie. A tym, którzy będą chcieli go testować, sprzyja pogoda. Po ulewnym deszczu w Warszawie spektakularnie zachodzi słońce. Z Powiśla Magdalena Greinert.
Fakty, opinie, komentarze.
W studiu Marek Teichman i jego gość.
Bo to pora na popołudniową rozmowę w RMF FM. Witamy panów.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór.
Zacznę od cytatu. Premier Donald Tusk po dzisiejszych polsko-ukraińskich konsultacjach rządowych powiedział: nie ma takiej siły, która mogłaby podważyć naszą przyjaźń, solidarność i współpracę. Zaklinanie rzeczywistości?
Bo chodzi o bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny tak naprawdę na końcu. Jeżeli dzisiaj w Paryżu mówią, że jeśli Putinowi się uda w tym roku, to będzie groźne dla Francji, to my powinniśmy myśleć tak do kwadratu.
A co to znaczy groźne dla Francji, groźne dla Polski?
Dla
co to
każdego
znaczy
groźne. Proszę sobie, jeżeli ktoś myśli...
A co to znaczy uda się Putinowi?
No to znaczy, że jeżeli na przykład udałoby mu się przerwać front, jeżeli na przykład udałoby mu się odzyskać inicjatywę na wschodzie Ukrainy, jeżeli na przykład udałoby mu się zdobyć jakieś duże miasto, to by oznaczało, że cały Zachód, który się zaangażował po stronie Ukrainy, no traci swoją legitymację w pewnym sensie, bo pojawią się w każdym państwie, w pewnym sensie mówię tylko, dlatego że w każdym państwie zachodnim pojawią się siły, które będą mówiły, no to może się dogadywać z Rosją. Chaos, który by to spowodował, jest niewyobrażalny.
Dzisiaj
stawką jest bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Europy Środkowej. I to jest powód, dla którego, to przecież nie jest przypadek. Takie zaangażowanie premiera Tuska, takie zaangażowanie ministra Sikorskiego, takie zaangażowanie parlamentu, także moje, żeby zmobilizować wszystkich, kogo można, żeby dostarczyć amunicję teraz. Bo to nie chodzi o to za pół roku. To chodzi o to, żeby teraz,
panie
żeby
pośle,
Putin się bał.
The Economist dzisiaj stawia taką tezę, że możliwa jest wielka rosyjska ofensywa na Charków. Drugie co do wielkości ukraińskie miasto, kluczowe miasto
nie
na wschodzie Ukrainy.
Nie lubię straszenia, lubię mobilizację. My mobilizujemy, my nie straszymy.
Ale Putin może szukać
My mobilizujemy naszych partnerów na Zachodzie, żeby oni znaleźli teraz amunicję, żeby znaleźli więcej amunicji w ramach tego programu, który zaproponował prezydent Czech. Prezydent Czech zaproponował konkretną rzecz. On powiedział tak, to ja wiem, gdzie kupić tę amunicję, te pociski i je tam wyślę. Osobiście wiem, ponieważ ja zawsze jak jedę na Ukrainę...
A skąd są te pociski, które Czesi znaleźli?
Proszę pytać Czechów, ale wiedzą, gdzie są. Nie? I skutecznie je kupili już, zebrali na nie pieniądze i je kupili. I wiele państw, w tym Polska, się do tego dołożyło i tak ma być. Dlatego, że dzisiaj nie chodzi o jakąś fanaberię. Chodzi o realne zagrożenie. Mówię to panu jako człowiek, który 2 tygodnie temu pojechał także zobaczyć linię frontu. Ja lubię zobaczyć, bo kiedy pan mnie potem pyta, albo opinia publiczna w Polsce, czy ludzie na ulicy mnie pytają, w windzie mnie pytają, to lubię powiedzieć tak od serca, że widziałem.
Na Ukrainie są zarzuty wobec administracji prezydenta, wobec armii, że za wolno się okopywano, że nie było przygotowanej za Avdiivką fortyfikacji, że teraz dopiero one są szybko przygotowywane. Jak już tak sięgamy do międzynarodowej prasy, dzisiaj jest taki duży tekst w Financial Timesie o tym, że Ukraińcy mieli dużą niechęć do tego, żeby się okopywać, bo liczyli na odbijanie terytoriów. Czy oni są przygotowani na tą dużą rosyjską ofensywę wiosenną?
Ukraińcy, jeżeli chodzi o organizację armii, o także właśnie o kopanie się, jak pan to mówi, ale także o techniczną organizację armii, zrobili kolosalny, kosmiczny krok w ciągu ostatnich 2 lat. Ja robię tak, że co jakiś czas, co pół roku jadę w okolice frontu albo wprost na linię frontu, żeby zobaczyć, jak to się zmienia.
A co z mobilizacją?
Mogę pana zapewnić i zapewnić opinię publiczną, że akurat pod tym względem oni zrobili po prostu kolosalny skok.
A czy zrobili odpowiednie przygotowanie, jeżeli chodzi o mobilizację? Ciągle są wątpliwości. Nie ma podpisanej ustawy zmieniającej w Ukrainie sposób mobilizowania żołnierzy. Generał Załużny mówił o tym, że potrzebuje 500 000 rekrutów. Generał Syrski mówi, że być może potrzeba ich mniej, ale ich nie ma. A Rosja może wykorzystać zamach pod Moskwą do tego, żeby przeprowadzić mobilizację.
Putin będzie szukał każdego pretekstu, żeby uderzyć na Ukrainę, a tym samym też osłabić Zachód, bo Putin wie, że jeżeli by mu się udało, to wpłynie na wybory w Stanach oraz na wybory w wielu państwach Zachodu. A my dobrze rozumiemy, na czym polega bezpieczeństwo Polski i dlatego tak bardzo jesteśmy zaangażowani. I w tym sensie to, co dzisiaj mówił premier Tusk, w tym podstawowym sensie jest w 100% prawdziwe. Jeżeli komuś się wydaje, że można oddzielić bezpieczeństwo Ukrainy dzisiaj, czyli sytuację na froncie, od bezpieczeństwa Polski, to znaczy, że pcha w Polskę w przepaść.
Panie pośle, ale ci, którzy są krytyczni wobec Ukrainy, mówią, dlaczego chcecie amunicji i broni, skoro nie potraficie podpisać i przeprowadzić ustawy zwiększającej zakres mobilizacji.
Ja panu powiem tak, podczas każdej wojny są tacy, którzy de facto rozprowadzają ruską propagandę i dzisiaj tej ruskiej propagandy jest strasznie dużo, także siania takich opinii. I mówię to panu zupełnie...
Generał Załużny mówił, że potrzebują 500 000 ludzi.
Muszę to zdanie skończyć. Musimy docenić skalę wojny informacyjnej, jaką Rosja wypowiedziała Zachodowi. Także w rozpowszechnianiu takich informacji. Poza tym są też malkontenci i są ludzie, którzy myślą w ogóle w kategoriach, że to się nie uda. Ale naszą rolą, ponieważ tu chodzi o zbyt wysoką stawkę, jest szukać tych rozwiązań. Jeżeli pan nie chce, żebym chwalił polskich polityków, którzy są w to dzisiaj zaangażowani, to jeszcze raz wymienię prezydenta Czech. Proszę zobaczyć, on nie mówił, że się nie uda, on nie mówił, że się nie czekał, aż Amerykanie się zdecydują, tylko zaczął działać. I tak dzisiaj trzeba pracować. Trzeba cisnąć przewodniczącego Johnsona, żeby on poddał pod głosowanie.
Przewodniczącego Izby Reprezentantów.
Tak, żeby on poddał pod głosowanie wniosek o pieniądze, a de facto o zakupy w Ameryce. O zakupy w Ameryce broni i amunicji. To dzisiaj o to chodzi. Dzisiaj jest bardzo łatwo powiedzieć, co znaczy dobra polityka zagraniczna. Dobra polityka zagraniczna to dzisiaj znaczy bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo znaczy amunicja i broń na front. Bo jak dzisiaj tam nie dostarczymy, to będziemy mieli za niedługo Putina obecnego na całej Ukrainie, mającego wpływy. Tutaj
a co się stanie, jeżeli Ukraina przegra? Tak praktycznie, dlatego że wiele osób mówi, no dobrze, niech zakończy się ta wojna.
Panie redaktorze, ma pan naprawdę super antenę, może pan codziennie tutaj zapraszać politologów. Ja w tym naukowym wcieleniu też jestem politologiem, ale tu przyszedłem jako polityk. Ja nie jestem od tego, żeby rozważać złe scenariusze. Moją rolą, jako polityka, który w Polsce ma wyborców, który kocha swój kraj, który kocha swoją rodzinę, swoich bliskich, a jeszcze do tego pochodzę z Podkarpacia, jest zrobić wszystko, co w mojej mocy, z mojej pozycji, My tak myślimy o tym, żeby dzisiaj zmobilizować Zachód, a nie rozważyć, że się nie uda. Jest wystarczająco dużo ludzi dzisiaj wszędzie, którzy mówią, że się nie uda. I wystarczająco dużo takich ludzi było w 2022 roku. W lutym, pan to zapewne pamięta, było dużo takich osób
że
w Ameryce, w Zachodzie,
dni się
w ciągu trzech dni, a potem
tak,
w ciągu dwóch tygodni.
W ciągu trzech miesięcy.
No to minęło dwa lata i to trwa.
Ale zna pan też i jako polityk, i też jako naukowiec Rosję. I ten zamach, który miał miejsce pod Moskwą, jest w rosyjskiej propagandzie, też skierowanej do obywateli. Za wszelką cenę próbują Rosjanie skleić ten zamach z Ukrainą. Czy po to, żeby uzasadnić kolejną falę mobilizacji? Czy po to, żeby uzasadnić eskalację wojny? Czy tą wojnę Rosjanie są w stanie jeszcze skalować?
Putin udaje wybory, bo chce się utrzymać u władzy. Dyktator, władca autorytarny, a w przypadku Putina myślę, że można powiedzieć już także totalitarny, boi się o własną skórę, o własne pieniądze, o własną rodzinę i wymyśla najróżniejsze sposoby, żeby uzasadnić swoje działania. I to jest istota funkcjonowania Putina. Dlatego on udawał wybory ostatnio, żeby mieć jakąś niby nową legitymację do sprawowania władzy.
A już prezydentem tak naprawdę nie jest. Co zrobi Putin, odpowiedź na to pytanie?
Dlatego także szuka pretekstu do zwiększenia agresji.
Odpowiedź na pytanie, co zrobi Putin, w radiu internetowym RMF24. Dziękujemy słuchaczom radia RMF FM.
Dziękujemy. Nie lubię straszenia, lubię mobilizację. Ukraina powinna jak najszybciej dostać sprzęt wojskowy i amunicję, podkreślał poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.
Rozmowa Marka Teichmana trwa w sieci, a my już teraz zapraszamy na fakty o 18.30.
W nich zajrzymy do krypty Kościoła Krakowskich PR-ów.
Ona zostanie udostępniona po jutrzejszej liturgii Męki Pańskiej, a my już dziś opowiemy o jej wystroju.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.